Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku.
Jak się namawia ludzi do pracy w szkole? Gdzie ich szukać w dobie coraz większych braków nauczycieli? I czy dyrektor marketingu firmy odzieżowej może być dobrym nauczycielem?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Tu Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Często zapominamy o tym, że rozpoczęcie roku szkolnego oznacza debiut nie tylko dla całego rocznika dzieci, ale również dla jakiejś grupy nauczycieli. A ponieważ nauczycieli brakuje nie tylko w Polsce, ale również w innych europejskich krajach, rozwijają się całe organizacje pozarządowe, które rekrutują do szkół ludzi również spoza zawodu nauczycielskiego. W podcaście Jutro Nauci już rozmawialiśmy kiedyś o tym na kanwie książki brytyjskiej dziennikarki Lucy Calloway, która sama zaczęła pracę w szkole, porzuciła karierę w Financial Times i założyła fundację, która namawia innych do zrobienia tego samego z grubsza, czyli porzucenia kariery zawodowej i przejścia do nauczania. A dziś z Katarzyną Nabrdalik, prezeską fundacji Teach for Poland, będziemy rozmawiali o tym, gdzie i jak się szuka nauczycieli dla polskich szkół. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło.
Nam również miło Panią gościć. Na początek może chciałbym się dowiedzieć, skąd pomysł na prowadzenie takiej fundacji, bo to jest, mówiąc tak oględnie, dość nietypowa koncepcja, a Pani droga zawodowa w ogóle chyba na to nie wskazuje, bo to tak, IT widzę, bankowość, doradztwo personalne.
Pomysł na to, że chciałabym wpłynąć na polską edukację, narodził się już chyba w gimnazjum, liceum, może jakoś tak na przełomie. Już wtedy wiedziałam, że chciałabym coś z tą polską, może nie polską, generalnie z moją szkołą, w której byłam, zrobić. Sprzeciwiałam się mocno temu, jak system funkcjonuje, jak traktuje uczniów, że tak naprawdę edukacja i szkoła pogłębia wykluczenia społeczne, powinna je niwelować, że edukacja tą kreatywność uczniów, wtedy moją, bo wtedy myślałam jeszcze o sobie jako uczennicy, zabija, że są oceny. Pamiętam taką sytuację, kiedy przygotowywałam się do matury z polskiego i były przykładowe eseje do napisania. Ja z każdego z nich dostałam dwójkę i mój nauczyciel od polskiego mi powiedział, że Kasia, gdybym ja cię oceniał, to byś dostała piątkę, szóstkę, ale musisz się wpisać w klucz odpowiedzi na maturze i nie zdasz, bo piszesz zbyt kreatywnie. I to był chyba taki pierwszy moment, który sprawił, że ja po prostu byłam głęboko tym poruszona, że nie mogę myśleć po swojemu, że moja kreatywność jest zabijana i chciałam coś z tym zrobić. Jeszcze nie wiedziałam co. Zawsze dużo działałam, szkolne samorządy. Na studiach dołączyłam do organizacji studenckiej, która nazywała się ISEC. I to była organizacja, która moje horyzonty poszerzyła, nie tylko geograficzne, ale umysłowe. I to była organizacja, która pozwoliła mi poznać tą globalną sieć Teach for All, której częścią Teach for Poland jest. Byłam w Indiach na konferencji, wtedy właśnie pracowałam chyba w bankowości przy okazji i poznałam tam prezeskę Teach for India, która miała swojego keynote speecha o tym modelu, o tym jak to funkcjonuje w Indiach, że w takim kontekście jak Indie jest możliwość pozyskiwania nauczycieli z różnych branż, o tym modelu 2 lat tylko pracy w szkole. I ten keynote speech bardzo mnie poruszył i stwierdził, że ja chcę zobaczyć, co to jest to Teach for All. Więc do nich napisałam, chciałam dołączyć do Teach for Poland, ale okazało się, że nie ma. Więc ktoś musiał otworzyć, sprowadzić organizację do Polski. Ja wtedy poczułam, że to jest coś, co chcę zrobić.
Mm-hmm. A jeszcze chciałam jedną rzecz ustalić, zanim ruszymy dalej. Czy sama pani również uczy?
Oczywiście, uczę siebie codziennie, od 3 miesięcy moją córkę, mam nadzieję, że również moich bliskich i współpracowników i dopóki tak sobie myślę, że jak słyszymy słowo uczy, to od razu mamy na myśli nauczyciela, czyli tego kogoś, kto stoi przed tablicą, 20-30 lat jest w jednej szkole i nauczanie kojarzy nam się właśnie z tą osobą i dopóki będziemy przypisywać uczenie tylko nauczycielom, to nigdy nie uda nam się wyobrazić tej profesji i edukacji na nowo. Każdy z nas się uczy codziennie, uczy też innych, a nawet w naszym modelu rozwoju eduliderstwa, bo w Teach for Poland nie mówimy o rozwoju nauczycieli, ale o rozwoju eduliderów. Jedną z wartości, którą właśnie rozwijamy i pielęgnujemy, jest to uczenie siebie i uczeniu innych. Więc ja tak uczę, nie mam skończonego wykształcenia pedagogicznego, więc nie jestem nauczycielką z wykształcenia, ale uczę siebie i uczę innych codziennie, mam nadzieję.
Jasne, bo nie ukrywam, że to dokładnie miałam na myśli, czy uczy pani w szkole, ale już wyjaśniliśmy, że nie. To teraz porozmawiamy o tych eduliderach czy nauczycielach, no bo teraz tak, rozumiem, że eduliderów to państwo macie w fundacji, ale do szkół rekrutujecie jednakowoż nauczycieli.
Nie, to sprostuję. My rekrutujemy, generalnie jako fundacja dążymy do tego, żeby wyobrazić sobie edukację i zawód nauczyciela od nowa, zaprojektować ten zawód od nowa. W Teach for Poland z premedytacją mówimy o eduliderach i eduliderkach, nie o nauczycielach, bo chcemy pokazać, że rolą osoby, która stoi przed klasą 20-30 młodych ludzi jest znacznie więcej niż tylko nauczać i przekazać pewną treść, ale rozwijać pewne umiejętności, kompetencje, wartości i dlatego mówimy o liderstwie. My wprowadzamy do polskich szkół publicznych osoby, które faktycznie są zatrudnione na kartę nauczyciela, więc można o nich mówić nauczyciel tak formalnie, oficjalnie, ale dla nas w programie są eduliderami, czyli właśnie osobami, które spędzają 2 lata w polskiej szkole publicznej. Są to wciąż osoby uczące danego przedmiotu, ale to jak jego uczą, kim są, z jakim doświadczeniem, bagażem doświadczeń zawodowych i życiowych wchodzą, no to jest trochę się różni od tego, jak taki formalny nauczyciel funkcjonuje w szkole. Więc eduliderów wprowadzamy do szkół publicznych.
Okej, czyli chciałam się upewnić, nie wprowadzacie do szkół ludzi, którzy mają wykształcenie pedagogiczne i kartę nauczyciela, tak? Wprowadzacie ludzi spoza tego systemu.
My mamy kilka profili. Mamy osoby, które są w tym systemie od roku bądź 2 lat, czyli dopiero zaczynają swoją przygodę i my chcemy, bo wiemy, że jednym z powodów, dlaczego nauczyciele odchodzą z zawodu, jest to wypalenie zawodowe i frustracja. Więc my też na początku drogi zawodowej takich młodych nauczycieli wyłapujemy ich i chcemy ich wesprzeć w tym, żeby no, nie odeszli z tego systemu zbyt szybko. Więc mamy też takie osoby po pedagogice, ale tych takich młode osoby, które dopiero zaczynają, a drugim profilem to są osoby bez doświadczenia i wykształcenia pedagogicznego, osoby, które zmieniają swoją ścieżkę kariery, czyli przychodzą z biznesu czy ze sektora publicznego i chcą właśnie spędzić te 2 lata ucząc w szkole.
Mm-hmm. No dobrze, to teraz może takie proste rzeczy, takie statystyki. Ilu nauczycieli udało się wam zrekrutować do tej pory? Bo jak długo istnieje fundacja i ilu nauczycieli udało się pozyskać?
Naszym planem do 2027 roku jest 700 eduliderów i eduliderek, którzy łącznie wpłyną na prawie 130 tysięcy dzieci i ponad 1 000 000 osób z szerszej społeczności lokalnej, bo warto zaznaczyć, że w trakcie 2-letniego programu i uczenia w szkole nasi ludzie robią projekt społeczny w 2 roku, który właśnie wychodzi spoza ram szkół i angażuje rodziców i szerszą społeczność lokalną. Aplikantów do tej pory mieliśmy ponad 500 osób, i tak jak wspominałam, profile tych aplikantów są różne, ale wybraliśmy z tego około 40 osób, którzy są w programie.
To w tym roczniku, czy w ogóle?
W 2 rocznikach. Naszym ograniczeniem co do skali, bo oczywiście chcemy, żeby ona była większa, jest kilka kwestii. No pierwsza to jest zasoby fundacyjne, które sprawią, że mogło być tych osób więcej, a po drugie też właściwy profil aplikanta, bo faktycznie mamy dosyć długi proces rekrutacji, on trwa 3 miesiące, jest assessment center i 2 rozmowy rekrutacyjne i dużo osób, które się do nas zgłasza, bo aplikantów mieliśmy 500 osób, więc całkiem sporo, po prostu nie wpisują się w profil, którego my szukamy.
O, i to jest ciekawe. Jaki to jest profil? Kogo szukacie, a kto się zgłasza? Jaka jest tutaj różnica, jaki jest rozdźwięk pomiędzy tym, kogo szukacie, a tym, kto przychodzi?
Bardzo dużo osób, które się do nas zgłasza, to są, no oczywiście kobiety, prawie 80% naszych aplikantek to są kobiety, z doświadczeniem nauczycielskim i to są takie osoby 10-20 lat pracy w szkole, więc no niestety my nie jesteśmy programem rozwoju nauczycieli, więc takim osobom dziękujemy i pokazujemy im inne programy, które mogą być dla nich dobre. Później mamy osoby, które skończyły bądź wciąż studiują pedagogikę i psychologię. Mamy bardzo dużo osób po psychologii i takie osoby też do siebie zapraszamy, bo psychologów szkolnych brakuje, jak też dobrze wszyscy wiemy. I później trzecim profilem to są osoby spoza systemu, czyli właśnie osoby po kierunkach inżynierskich, ścisłych, filologiach, młode osoby. No i ostatnią, najmniejszą grupą, która dla nas jest najbardziej atrakcyjna i którą chcemy powiększać, to są osoby, które zmieniają swoją karierę, czyli chcą spróbować właśnie pracy w szkole, po pracy w biznesie czy w innym sektorze. Te osoby, do których my dochodzimy najbardziej proaktywnie, czyli nasz wysiłek jest największy, to jest właśnie ta grupa trzecia i czwarta, czyli osoby studiujące inne kierunki niż pedagogika, bądź osoby tak zwanych, my ich nazywamy career changers w fundacji, więc do nich musimy pukać drzwiami, oknami, wszystkimi różnymi miejscami, żeby do nich dotrzeć, ale faktycznie w tym roku jest ich więcej niż w zeszłym roku, więc to jest dla nas dobry znak.
A proszę mi powiedzieć, ci ludzie, którzy zmieniają karierę, to dlaczego oni są dla Was najbardziej wartościową grupą i co to są za ludzie?
Tak jak już wspominałam na początku, my chcemy wyobrazić sobie i zaprojektować ten zawód od nowa i trochę taki status quo kwestionować. Na przykład to, że w szkole trzeba pracować te 20 lat. Może można 2 albo 3 i to wystarczy. Albo że faktycznie trzeba mieć i wykształcenie kierunkowe i pedagogiczne. I dlatego te osoby są dla nas najbardziej wartościowe, bo wchodzą jako praktycy do szkół, a ich bardzo brakuje. Szczególnie teraz, gdy chcemy wprowadzać przedmioty jak zarządzanie i biznes, no trzeba nam praktyków, więc te osoby są dla nas ciekawe. Po drugie, to też są osoby z pewną niezależnością finansową. I nie ukrywam, że to jest dosyć istotne, że wiemy wszyscy, jak wyglądają pensje w edukacji na razie, na ten moment. I osoby, które przechodzą z jednego miejsca, szczególnie z biznesu, do szkoły na te 2 lata, bo tak jak podkreślam, my nie mówimy i nie zmuszamy nikogo, żeby był w szkole 20 lat. To są 2 lata na początek. Z tą niezależnością finansową mogą sobie na to prawdopodobnie bardziej pozwolić. Ale ten powód pierwszy związany z ich praktyką zawodową i doświadczeniem jest dla nas ważniejszy.
Nie ukrywam, że spodziewałem się dokładnie takiej odpowiedzi. To znaczy ludzie, którzy mają zabezpieczone finanse, prawda? Bo pracowali w biznesie, bo zarabiali godziwe pieniądze i teraz mogą sobie pozwolić na taki kaprys, żeby 2-3 lata popracować w szkole. Na ile to jest w ogóle częsta motywacja?
Motywacje są przeróżne tych osób. Dużo osób, które właśnie z taką niezależnością finansową, które się do nas zgłaszają, mają motywację taką swoją, bo mają swoje dzieci. I na przykład nie chcą dzieci puszczać do szkół prywatnych, wierzą, że ten system publiczny można jeszcze zmienić i chcą w jakiś sposób na niego wpłynąć i decydują, że bycie w szkole i robienie tego samemu czy samej jest najlepszym do tego miejscem. My też rozwijamy sieć naszych absolwentów i to jest chyba coś, o czym nie wspomniałam, że po 2 latach naszego programu mamy program akceleracyjny dla naszych eduliderów w kilku ścieżkach rozwoju kariery w edukacji. I czasami dla osób, które zgłaszają się do nas też osoby, które zawsze chciały pracować w edukacji, ale jakoś im nie wyszło, poszły do biznesu i teraz chcą wrócić do swojej jakiejś tam życiowej misji i wiedzą, że żeby robić w edukacji coś na przykład na poziomie zmiany prawa oświatowego czy samorządów, chcą spędzić 2 lata w szkole, żeby zobaczyć, jak to jest, bo bez tego doświadczenia takiego namacalnego i uczenia, spędzenia czasu z dziećmi, sądzą, że będzie im ciężko robić coś w innych miejscach w edukacji, więc my taką przestrzenią też jesteśmy i później ten nasz program akceleracyjny, gdzie mamy ścieżkę i instytucji publicznych, i prawa oświatowego, i osób, które chcą otwierać swoje biznesy społeczne. Więc to też jest ich motywacja, że dla nich to jest taki rozruch przed tym, żeby później robić coś innego i coś więcej.
A czy może Pani powiedzieć o takich kandydatach, o jakichś takich wyrazistych profilach zawodowych, nie wiem, byli prezesi, byli partnerzy w kancelariach, nie wiem, byli szefowie marketingu, nie mam pojęcia, no ludzie, którzy odnieśli sukces w swoich branżach, nie wiem, w swoich firmach, a teraz nagle uczą w szkole.
W Polsce jeszcze akurat takich byłych prezesów nie mamy, ale na przykład w innych krajach jest to praktyka dosyć częsta i na przykład Teach for America jest takim krajem, gdzie prezesi firmy partnerskich Teach for America decydują się na 2 lata pracy w szkole, albo promują możliwość pracy w szkole wśród swoich pracowników. I na przykład mają też taki model, gdzie łączy pracownik jakiejś firmy etat w danej firmie z etatem w szkole w trakcie tych 2 lat programu. W Polsce to, co mogę powiedzieć, to jest, kto się do nas zgłasza. Faktycznie są osoby z doświadczeniem w takich kierunkach marketingowych. Są osoby, które studiują, a właściwie pracowały jako informatycy i mają, powiedzmy, czas i chęć zmiany tej edukacji. Mamy też trochę osób po kierunkach zarządzania, kierunkach biznesowych. Nie ukrywam, że my w Polsce jesteśmy dopiero 2 lata i widzę teraz coraz większe zainteresowanie wśród naszych partnerów, nawet fundacji, żeby może pozwolić swoim pracownikom, żeby dołączyć do nas i pracować jednocześnie w 2 miejscach i te etaty łączyć, bo to jest praktyka w innych krajach stosowana i która całkiem dobrze funkcjonuje.
Rozumiem, że to może być praktyka taka otrzeźwiająca. Jak ktoś narzeka na swoją karierę zawodową, to potem idzie, pracuje 2 lata jako nauczyciel, widzi, jakie to są realia pracy, bo to jest ciężka praca, już nie mówiąc o tym, że niekoniecznie godziwie płatna. No i potem wraca za swoje biurko w korporacji i mówi, no w sumie narzekałem, ale mi się zmieniło.
Tak, ale też wydaje mi się, że w wielu miejscach wiele osób szuka misji, takiego poczucia, że robi coś więcej. I to też jest motywacja osób, które się do nas zgłaszają, że w swojej codziennej pracy tego nie czują albo się wypalili i pomimo tego, że praca w szkole jest niesamowicie ciężka, w wielu momentach niewdzięczna, to jednak to poczucie, że robi się coś dobrego i zmienia się życie młodych ludzi, czasami całych społeczności, jest czymś, co napędza te osoby do aplikowania i do pracy w tej szkole.
To prawda, poznałem co najmniej jedną taką osobę, mój były pracownik, poszedł do tam Teach for UK i został nauczycielem, niestety nie pamiętam czy muzyki, czy literatury, no ale któregoś z tych 2 przedmiotów, bo na etapie kiedy odchodził jeszcze nie było to do końca jasne. I też odchodząc powiedział mi, że on po prostu chce się wypróbować na tym polu, bo to jest wpływ na młode umysły, że to jest misja, że to jest szanowany zawód, no i to jest taka przygoda. To młody był pracownik, więc rozumiem, że ludzie potrafią myśleć w takich kategoriach.
Potrafią, nie jest ich jeszcze zbyt wiele, ale mam nadzieję, że to się będzie powoli zmieniało. Tym bardziej, że też to, co my widzimy, szczególnie w młodych osobach kończących studia, różne kierunki, jak robiliśmy przed naszą rekrutacją takie grupy wśród studentów, żeby dowiedzieć się, czego oni szukają w swojej pracy kolejnej, pierwszej. I właśnie rzeczą, która ich wstrzymywała przed rozpoczęciem pracy w edukacji, wbrew pozorom to nie było wynagrodzenie. Wynagrodzenie się oczywiście pojawiało często, prawie zawsze, ale było taki strach przed tym, że ja utknę w tej jednej szkole na 20 lat i to będzie tyle. Więc tu jest też dużo pracy do wykonania i do zmiany, żeby naprawdę, ja to powiem po raz kolejny, wyobrazić sobie tą profesję i zaprojektować ją od nowa. Żeby nie kojarzyła się z tym, że ja stoję przed klasą 20 lat w tej samej sali lekcyjnej i mówię to samo, no bo taką narracją i wizją nie przekonamy żadnej młodej osoby do tego, żeby rozpoczęła pracę w edukacji. I my staramy się to robić. Właśnie mówimy im, to są 2 lata. Może później nigdy nie będziesz więcej pracował w edukacji, a może poprzez te 2 lata zrozumiesz, że chcesz coś więcej i ten nasz program akceleracyjny da ci taki jeszcze boost do tego, żeby działać w edukacji na różnych płaszczyznach. Więc to jest coś, co też staramy się zmienić, że to nie musi być 20 lat w jednej szkole. Mogą być 2, może 5.
Tak. Na koniec chciałem zapytać o taką rzecz. Na pewno jesteście w kontakcie z tymi ludźmi, którzy już pracują w szkołach, których udało się wam pozyskać tam w pierwszym roczniku. Jaki jest ich nastrój? Jakie mają odczucia? Pytam dlatego, że w książce Lucy Calloway pojawił się ten wątek, że niektórzy z nich uznali to za koszmar, że przechodzą przez jakąś gehennę. Oni się tam zakładają w tej książce, ilu z nich dotrwa do końca roku szkolnego i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest w Polsce?
Jest szok na początku. Pierwsze miesiące to jest szok, że jest tak ciężko, bo wiele osób uważa, że nauczyciele to sobie tak pracują to 18 godzin i wakacje mają wolne, a potem jak dochodzi do doświadczania tego, co oni doświadczają na co dzień, no to jest szok. Jest sporo osób, które ma moment takiej rezygnacji, że to jest za dużo, że faktycznie wtedy jest kwestionowanie za takie pieniądze, tyle pracy, ale właśnie przez to, że no, my dajemy ogromne wsparcie tym osobom, to jest naprawdę konkretne wsparcie i mentorskie, i tutorskie, i zasobowe, i międzynarodowe, które mamy, te osoby faktycznie w tym momencie rezygnacji robią krok do tyłu, mówią okej, zostaję. Jest dużo frustracji na biurokrację, na to, że zamiast spędzać czas z uczniami wypełnia się papiery. Frustracje na to, że ten system i podstawa programowa są tak bardzo odrealnione, że edukacja powinna wyprzedzać rzeczywistość, a ona jest w przeszłości daleko, daleko. Jest duża frustracja na brak wpływu, tak, że trzeba podążać za jakimiś wytycznymi i że jak ja mam rozwijać kreatywność w uczniach i możliwość krytycznego myślenia, jak ja też muszę podążać za czymś, co jest mi narzucone. Więc no jest dużo, ogromny szok i dużo różnych emocji, ale właśnie dzięki temu wsparciu, które my dajemy, te osoby po prostu się nie poddają i przynajmniej te 2 lata wytrzymują i daje im to taki czas do tego, żeby może wybrać jedną cegiełkę z tych wszystkich cegiełek, którą chcą zmienić później w tej edukacji.
To trzymajmy kciuki za tych nauczycieli, którzy porzucili jakieś inne zawody i postanowili się wypróbować na nowym polu. Życzymy im sukcesów. Państwa i moją gościnią była Katarzyna Nabrdalik, szefowa Fundacji Teach for Poland. A ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.